Wybierz Tynk Nexus. Nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie. Bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Gościem Poranka Wnet jest profesor Krzysztof Bielecki, człowiek, lekarz, przede wszystkim chirurg, który od dekad patrzy na medycynę nie z poziomu tabletki, nie z poziomu tabelek, tylko z poziomu ceny życia ludzkiego, która jest najważniejsza. I w tej debacie o Szpitalu Południowym nie możemy o tym zapomnieć. Dzień dobry, profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor, i dziękuję za takie miłe introduction, wprowadzenie.
Bo ja tutaj przed wejściem do studia widziałam, profesor przyniósł dyplom, żeby pokazać nam, ale ja państwu pokażę, bo mamy tutaj kamery. To jest kopia dyplomu profesora. Profesor ukończył z wyróżnieniem w latach, odbył studia w latach 1955-1962, a ukończył profesor egzaminy 3 maja 1962 roku. To jak profesor...
Panie redaktor, ja przyniosłem to nie, żeby się pochwalić i podziękować Panu Bogu, że dożyłem tych lat i jeszcze głowa pracuje, mam dwoje prawnuków, z tego jestem dumny, ale żeby pokazać państwu, że w sprawach służby zdrowia, celowo mówię służby, nie używam słowa ochrony zdrowia, bo nadal uważam, że służyć choremu, potrzebującemu człowiekowi nie jest żadnym wstydem i obniżeniem, degradacją społeczną. I chciałem pokazać państwu, że po 64 latach bycia lekarzem aktywnym, do dzisiaj przyjmuję pacjentów i robię mniejsze zabiegi operacyjne, bo krytycznie oceniam, że już na te duże nie mogę się porywać. Tacy ludzie jak mnie podobni, a mamy dużo takich ludzi, którzy dziesiątki lat przepracowali, ci właśnie lekarze powinni zasilić kadry rad nadzorczych szpitali, wszystkie urzędy łącznie z Ministerstwem Zdrowia. Nie polityka, tylko merytoryczny nadzór ludzi, którzy przeżyli życie w służbie zdrowia. Ja wspominam z sympatią, z nostalgią ministra Ryszarda Żochowskiego, który był ministrem zdrowia w latach 1993-1997. I za jego czasów jeszcze w głównym budynku ministerstwa był taki ogromny napis: polityce wstęp wzbroniony.
Naprawdę?
Tak jest. Nie do dzisiaj ja to widziałem na własne oczy i z sympatią na to patrzyłem. W momencie, jak on odszedł, zmarł, ten napis też zniknął. I chciałoby się, żeby ten napis wrócił z powrotem. Było kiedyś Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Dlaczego wydzielono opiekę społeczną z Ministerstwa Zdrowia? Bo przecież opieka społeczna najczęściej dotyczy ludzi poszkodowanych również i zdrowie, na zdrowiu i na życiu. Panie redaktor, wiem, po co mnie pani tu zaprosiła. Jest ta afera, bo tak podam, afera w Szpitalu Południowym. Ja chcę tylko pozdrowić serdecznie wszystkich pracowników, którzy pracowali w dawnym Szpitalu Soleckim. Bo mój szpital na Solcu, Solec 93, który niestety brutalnie zamordowano i zamknięto we wrześniu 2022, po to, żeby otworzyć sztandarowy projekt Szpitala Południowego. Po to, żeby zabrać kontrakt Szpitala Soleckiego dla Szpitala Południowego, bo tu i tutaj zagrała polityka. Ja nie chcę komentować tego, bo się nie znam na tym, bo kontrakt Szpitala Soleckiego przeniesiono do Szpitala Południowego. Ja, który walczyłem o szpital na Solcu, miałem zakaz wstępu do szpitala na Solcu, podpisany przez ówczesnego prezesa szpitala południowego. Bardzo mi przykro było, a ja tam zaczynałem pracować bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu po studiach i tam się uczyłem chirurgii w klinice profesora Kubiaka. To, co się stało w tej chwili, ja nie byłem przy tych wydarzeniach w szpitalu południowym, dlatego pani pozwoli, że ja nie będę tego komentował. Poczekamy, aż prokuratura to wszystko zakończy. I ja tylko chcę pozdrowić tych ludzi, którzy z Solca przeszli do szpitala południowego, pielęgniarki, salowe, lekarzy, ordynatorów, że przykro mi bardzo, że znaleźliście się pod pręgierzem teraz tego, co się wydarzyło w szpitalu południowym.
Proszę to jak powinno być?
Ja powiem tylko, profesorze, jak powinno być. Wszystkiemu jest winna, a nie wiem, czy polityka, ale taka tendencja ogólnoświatowa, że zdrowie traktuje się jak towar. Nie, panie redaktor, nie, nie. Ja będę krzyczał wszędzie, gdzie mogę. Zdrowie nie jest towarem. I w służbie zdrowia nie można wprowadzać zasad ekonomicznych, tak jak przy produkcji gwoździ, telewizorów czy innych urządzeń towarowych. Tu powinniśmy nadal pamiętać, że lekarz musi być dobrym człowiekiem i musi leczyć również i ducha. Duchowość człowieka, ponieważ człowiek dla mnie to jest cud. C to jest ciało, U to jest umysł, a D to jest duchowość, czyli wszystkie niematerialne cechy, które każdy człowiek ma. Każdy, który zapada na zdrowiu, choruje, boi się. I to niezależnie od postępu medycyny. Od tego, czy będziemy operować laparoskopowo, robotem, czy klasycznie. On się boi i stojąc przed gabinetem lekarskim, on nie wie, jaki będzie wynik tego badania. W związku z tym, wchodząc do gabinetu, musimy wytworzyć zaufanie. Zaufanie tego chorego do lekarza. Wie pani, jaki jest procent zaufania w Polsce? To są badania New England Journal of Medicine.
Myślę, że małe.
Impaktowe czasopismo światowe, Impactfactor jest około 50. Oni wykazali, zrobili ogólnoświatowe takie badania. My jesteśmy na 29. miejscu na świecie, a zaufanie wynosi 43%.
I to było przed tymi wydarzeniami ostatnimi, no, i przed tą aferą.
A teraz upublicznianie tego, co się tam stało, przedsądowa, i tu mam żal, nie będziemy o tym mówić, bo to jest kolej. Proszę sobie wyobrazić, że pani czy ktoś z pani bliskich jest teraz pacjentem idącym do szpitala południowego. Jak ci ludzie się czują? Proszę państwa, jeszcze raz podkreślam. Pacjent wchodząc do lekarza musi spotkać dobrego człowieka, życzliwego. Ja tu sobie wynotowałem takie 4 lekcje powołania lekarskiego. I w piątek w Kurierze Warszawskim ja to nazwałem, że ten doktor, który popełnił jakoby takie czy inne przestępstwa, nie czuł powołania lekarskiego. Bo to jest nadal powołanie, jest kapłańskie i lekarskie. I nadal będę upornie mówił, uparcie, że to jest powołanie. I są 4 lekcje powołania lekarskiego. Pierwsza lekcja, ratowanie zdrowia i życia każdego człowieka. Lekcja 2, odrzucenie wszelkiej dyskryminacji. Wszyscy wobec lekarza i służby zdrowia są równi. Decyduje tylko ciężkość choroby, bezpośrednie zagrożenie życia. Lekcja 3, życzliwość i osobista troska lekarza. Ja wszystkim medykom startującym, początkującym, rezydentom mówię, traktuj kolejnego chorego, jakby to był pierwszy pacjent w twoim życiu. Pierwszy pacjent, czyli z dokładnie i z troską. I lekcja 4, służenie choremu wyłącznie z pobudek szlachetnych, a nie z chęci odniesienia korzyści. A teraz wprowadzenie towarowej definicji na zdrowie zrobiono ze służby zdrowia Lidla, Biedronkę, z całym szacunkiem do tych magazynów towarowych. I teraz kto ma więcej pieniędzy, kto ma lepsze dojścia, lepszą pozycję, to sobie wybiera z górnej, z dolnej półki. A co reszta? A co tych bidaków, którzy nie mają pieniędzy, nie mają dojścia, nie mają znajomości, to co? Skazujemy ich na powolną śmierć. Moim nauczycielem religii był ksiądz Twardowski. On ukierował moją etykę i zasady postępowania. I on, jak ja mówiłem księdzu, że nie słyszę czasami chorego na obchodzie, a on się mnie pytał, a w jakiej pozycji byliście? No to ja mówiłem, że księdza chory leżał, a ja stałem dumnie, wielki pan profesor, nad nim. A widzisz, gdybyś się nad nim pochylił, to byś usłyszał, co on mówi do ciebie. W związku z tym lekarz to jest naukowiec, on wie więcej od chorego na temat medycyny, ale jednocześnie to jest osoba, która się pochyla nad potrzebującym, cierpiącym człowiekiem. Taka powinna być mniej więcej medycyna. Inna sprawa, i teraz proszę panią, bo pani ma pewnie ograniczony czas dla mnie, więc powiem tylko...
I bardzo żałuję, że mam ograniczony czas dla profesora, od razu
powiem. I teraz
powiem
krótkie trzy wnioski. Pierwszy wniosek, odpolitycznić całą służbę zdrowia. Mhm. Tam powinni być ludzie merytoryczni i sięgnijcie, panowie, do emerytowanych internistów, chirurgów, pediatrów, którzy zjedli zęby na medycynie. Oni, nawet jak popełnią pomyłkę, będąc urzędnikami, to nikt z tego z powodu nie umrze. Oni mogą dużo zrobić. Czyli odpolityczniamy służbę zdrowia. Drugie, numer jeden służbą zdrowia jest publiczna służba zdrowia. Prywatna służba zdrowia jako dodatek uzupełniający, ale podstawową opieką zdrowotną jest publiczna służba zdrowia, bo wszyscy płacimy składkę zdrowotną. I teraz przyjrzyjcie się państwo, kto nie płaci składki zdrowotnej. 11 grup, nie ma czasu, żeby wymieniać. Ludzi nie płaci składki zdrowotnej. Nie tak dawno spojrzałem na dane, składkę zdrowotną na 37,5 miliona ludzi, mieszkańców Polski, zapłaciło niecałe 17 milionów. To skąd ma być pieniądze w służbie zdrowia? I trzecia, lekarz musi mieć jedno miejsce pracy, godnie finansowane, żeby mu starczyło na godne życie, żeby nie musiał biegać z pracy do pracy. Dzisiaj przeglądam informacje, rekordzista 4 doby pod rząd miał dyżur. Panie prezesie Naczelnej Izby Lekarskiej, niech pan nie pisze do premiera, żeby premier ustalił czas pracy lekarza. To każdy z nas ma we własnym sumieniu ocenić, ile mogę pracować, żeby być bezpiecznym dla chorego i bezpiecznym dla siebie i dla własnej rodziny. I ostatnie zdanie powiem. Nieraz przepychanki mieliśmy w szpitalu, na sali operacyjnej. Kto w tym szpitalu jest najważniejszy? No i odpowiedzi były różne. Dyrektor, ordynator. Anestezjolog, chirurg. Nie, proszę państwa. Najważniejszy w szpitalu, w przychodni jest chory. Chory, potrzebujący człowiek. I do tego musimy wrócić zgodnie z przysięgą Hipokratesa, z danymi Platona, Arystotelesa. Nie wyważajmy otwartych drzwi, bo mimo postępu chory jest taki sam, jak był 1000 lat temu, 10 lat temu, wczoraj, dzisiaj. Każdy chory się boi.
Profesorze, wzruszył mnie profesor, ja mam po prostu, nie wiem co powiedzieć, ale to po prostu cieszę się, że profesor był gościem Poranka Wnet i że mogłam usłyszeć prawdziwego lekarza, bo to jest to częste pytanie, które zadaję, a co z przysięgą Hipokratesa? Czy ktoś jeszcze w nią wierzy? Czy ktoś jeszcze wie, po co jest w tym zawodzie?
To jest bardzo niepopularne, a my teraz składają lekarze tak zwane przyrzeczenie lekarskie, które się tam zmienia w zależności, nagina to się do sytuacji. Nie, proszę państwa, mimo całego postępu, uważajcie, całe było takie, że... Ja może jeszcze jedną rzecz powiem. Proszę państwa, żeby być mądrym, trzeba być dobrze wychowanym. I zawsze mówię, wychowanie przed wykształceniem. Najpierw musimy być dobrze wychowani, dopiero potem się kształcimy. Nieodwrotnie, bo mamy wykształconych...
Mm-hmm. I tu możemy zestaw impertynencji wyrzucać.
Ale powołam jeszcze na wybitnego lekarza. Każdy lekarz powinien o tym znać go. Władysław Biegański, który żył w latach 1857-1917. Filozof, logik, filozof medycyny, świetny lekarz, internista. Że on powiedział, że ideałem wychowania jest wytworzyć w uczuciach każdego człowieka wstręt do złego, a zamiłowanie do dobrego. I często powtarzał, nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem.
Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję, profesorze, za wizytę i mam nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia wizyta u mnie w
programie. Trzymam panią za słowo.
Oczywiście.
Bo ja mam opracowanych 67 pomysłów, co zmienić w służbie zdrowia. Myśli pani, że kogoś to zainteresowało?
Mnie. W środę zapraszam po godzinie 18, jeśli profesor się zgodzi, na antenie na żywo. Porozmawiamy o tych wszystkich.
Możemy do czwartku rano rozmawiać.
W przyszłą środę państwo będą mogli to usłyszeć, jeśli profesor będzie miał chwilę, więc wszystkiego dobrego. Profesor Krzysztof Bielecki ze wzruszenia po prostu.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Słuchają państwo Radia Wnet. 48 minut po godzinie 8 za chwilę wspomnimy wydarzenia z Ursusa z 76 roku.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.